Polsce i w kilku innych krajach europejskich dzisiejszą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, potocznie zwana Bożym Ciałem, ma niezapomniany klimat. A centralnym punktem tej uroczystości jest oczekiwana procesja teoforyczna. Procesja, w której poniesiemy naszego Boga, Jezusa Chrystusa, w monstrancji pod postacią chleba. Wyjdziemy na nasze ulice, wyjdziemy w pobliże naszych domów, ale to nie jest piknik, czy jakiś majowo-czerwcowy spacer, czy pokaz mody, ale to jest publiczne wyznanie naszej wiary w Chrystusa stale obecnego w Najświętszym Sakramencie. I to, czy bierzemy udział w procesji, to, jak się zachowujemy w jej trakcie, a więc czy jest to skupienie, adoracja, modlitwa, czy raczej przeciwnie, pełny luz, szorty i klapki, jak spacer po plaży. To wszystko świadczy o naszej wierze w Jezusa Chrystusa, o naszym szacunku, naszym kulcie, naszej czci wobec Eucharystii, wobec Chrystusa, który jest niewidzialny sam w sobie, gdyż jest Bogiem, ale doświadczamy pod sakramentalnym znakiem chleba i wina. I mimo, że Chrystus dziś w eucharystycznej procesji wychodzi nam naprzeciw, to może być tak, jak w jednym z wierszy Leonarda Podchorskiego Okołów. Poeta pisze w imieniu Chrystusa: przechodzę wciąż koło nich, codziennie mnie witają, lecz ran na moich dłoniach nie widzą, nie poznają. Wierzący, a niewierni, wciąż stoją na uboczu, nie pomną śladów cierni ni smutku moich oczu. Choć znów ich karmię słowem i chlebem i rybami, jak nad jeziorem owym, już oni nie ci sami. Mój wzrok im nic nie mówi, ni głos, ni rąk dotknięcie. W nich mrok swe gniazdo uwił, na oczach ich pieczęcie. I tak powolnym krokiem wciąż świeże, mając rany, przed ich zamkniętym wzrokiem przechodzę niepoznany. A skoro w smutku chwili, zgłębiając me orędzie, poznają, z kim mówili, już mnie wśród nich nie będzie. Siostry, bracia, to smutny w wymowie swej wiersz, mówiący o niewierności, o obojętności wobec Chrystusa, który stale wychodzi nam naprzeciw, tak jak w dzisiejszej procesji. A zatem stawiamy sobie pytanie, co zrobić, aby nie być obojętnym na Chrystusa w Eucharystii. Co zrobić? Z pomocą przychodzi nam prawda wiary, że od chwili Chrztu Świętego, od chwili bierzmowania, jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Te słowa to hasło tegorocznego roku duszpasterskiego. Te słowa nas orientują na ścisły związek Ducha Świętego z Eucharystią. Zwróćmy uwagę, także teraz, dziś, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, ile razy jest przyzywany Duch Święty. Kiedy celebra na początku rozpoczyna mszę świętą znakiem krzyża, mówi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pozdrawia nas, mówiąc: miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności Duchu Świętym. chwilą śpiewaliśmy chwała na wysokości Bogu. Tam też pod koniec tego hymnu przyzywamy Ducha Świętego. Za chwilę będziemy wyznawać wiarę. Przynajmniej dwukrotnie wymienimy Ducha Świętego. A kiedy zbliża się ten kulminacyjny moment Eucharystii, kapłani wyciągną dłonie nad chlebem i winem i będą prosić Ducha Świętego, aby uświęcił te dary i sprawił, aby stały się ciałem i krwią Chrystusa. Kolejny raz po przeistoczeniu znowu wzywany jest Duch Święty jako ten, który sprawia jedność gromadzącej się wokół ołtarza i spożywających najświętsze ciało i krew Chrystusa. I potem, kiedy uroczyście kapłani będą w tak zwanej doksologii oznajmiać, że to wszystko stało się przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, będą oddawać chwałę Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. I tak można by słowo po słowie śledzić treść mszy świętej, aby zwrócić uwagę na obecność Ducha Świętego. Można mniej więcej powiedzieć, bo jak wiemy, we mszy świętej używamy różnych form modlitwy eucharystycznej. One się trochę różnią, jest ich kilkanaście. Najczęściej używamy drugiej lub trzeciej modlitwy eucharystycznej. Ale gdybyśmy policzyli tak średnio, to co najmniej kilkanaście razy we mszy świętej przyzywamy Ducha Świętego. On jest tym, który sprawia, że chleb i wino stają się ciałem i krwią Chrystusa. Jest analogia pewna. Jeżeli mocą Ducha Świętego Jezus wstąpił w łono dziewicy Maryi i stał się człowiekiem, to również mocą Ducha Świętego Chrystus wstępuje na ołtarz, aby chleb i wino stały się Jego ciałem i krwią. Mocą Ducha Świętego wciela się w Maryi i mocą Ducha Świętego wciela się niejako na ołtarzu. On też ożywia i otwiera nasze serca na przyjęcie Chrystusa. Bowiem jak pisze święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, nikt bez pomocy Ducha nie może powiedzieć: Panem jest Jezus. Kiedy więc mamy problem z właściwym przeżywaniem tajemnicy Eucharystii, z czcią dla Najświętszego Sakramentu, to przede wszystkim trzeba prosić Ducha Świętego, bo jesteśmy Nim napełnieni. Po to otrzymaliśmy Ducha Świętego, aby w Jego mocy stawać się prawdziwymi czcicielami Jezusa Chrystusa. A zatem, by owocnie przeżyć każdą mszę świętą, także dzisiejszą procesję, aby nie powtórzyła się ta sytuacja z cytowanego wiersza, trzeba prosić Ducha Uświęciciela i Ożywiciela, aby dysponował nasze serca na przychodzącego we mszy świętej i przychodzącego w Najświętszym Sakramencie Pana Jezusa Eucharystycznego. Ale kochani, pod wpływem Ducha Świętego trzeba też uświadomić sobie fundamentalną, wręcz powalającą i przerażającą prawdę, że pod postacią chleba i wina jest sam Bóg, nasz Stwórca, nasz Zbawiciel, nasz Odkupiciel. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tego, że tę prawdę trzeba sobie przypominać stale. Tym bardziej, że funkcjonuje fatalny język. Funkcjonuje język wręcz obraźliwy, nie do przyjęcia. A mówię to w kontekście przeżywanych w ostatnich dniach pierwszych Komunii Świętych. Wielkich, uroczystych chwil dla dzieci, ale i dla rodziców. Jakże często wtedy słyszy się takie powiedzenie, które jest nie do przyjęcia. Jest lekceważące, aroganckie. Moje dziecko wzięło Komunię Świętą, a moje dziecko w zeszłym roku wzięło Komunię Świętą. Co to znaczy wziąć Komunię Świętą? To jest rzecz, którą się bierze Nie wolno tak mówić, wziąć komuś dziesiątkę. Po pierwsze jest to nielogiczne, a po drugie jest to aroganckie wobec Chrystusa, który nie jest rzeczą, jest osobą, jest Bogiem. Raczej należałoby powiedzieć, przystąpić do Komunii Świętej. Bo Komunia Święta to jest ścisła więź osób, której nie można tak wziąć. To nie jest coś do wzięcia. To jest rzeczywistość, którą trzeba przeżyć, którą trzeba się zaangażować, którą trzeba wejść całym sobą, całym sercem. I takiej świadomości nam potrzeba. I o taką żywą świadomość, że w Eucharystii mamy do czynienia z Jezusem Chrystusem, który choć kryje się pod postacią rzeczy, jaką jest chleb i wino, to jednak nie jest rzeczą, jest osobą, jest Bogiem samym. I zauważmy, ów Bóg staje się pokarmem, a jesteśmy tym, co spożywamy. Jeżeli jemy byle co, to też i byle jaka jest kondycja naszego ciała. Nie ma na ziemi ściślejszej więzi osobowej, jak więź, jak Komunia Święta Eucharystyczna. Bowiem spożywamy Chrystusa pod postacią chleba. Tak jak pokarm odpowiednio przetworzony w żołądku i jelitach wnika w każdy zakamarek, w każdą komórkę naszego ciała. Tak samo Chrystus, którego spożywamy pod postacią chleba, bo taka była Jego wola, jak słyszeliśmy w Ewangelii, wynika w całych nas, w całą naszą cielesność, w cały nasz wymiar osobowy. Jesteśmy przeniknięci od środka Jego obecnością. Stajemy się w pewnym sensie żywą Jego monstrancją. On się w nas uosabia. Kochani, to jest niesamowicie ważna sprawa, ale jakże doniosła wręcz, kiedy zdamy sobie do końca z tego sprawę coś, co nas prawie że przeraża, zawstydza. Bóg mieszka w każdym z nas. Dlatego przystępowanie do Komunii Świętej zobowiązuje do godziwego życia. Komunia Święta nie jest tylko nagrodą za dobre postępowanie. Komunia Święta jest chlebem, który daje życie, który daje siły. Ale zauważmy też, jak wielkie jest zaufanie Pana Boga do człowieka, skoro pozwala się spożywać. Bóg zdaje się całkowicie na łaskę i niełaskę człowieka. Także w sytuacji jego niewierności, jego grzeszności. Albo człowiek go uszanuje, pokocha, ubogaci się nim, albo go zlekceważy i sprofanuje w swoim życiu, w swoim postępowaniu. To jest fundamentalna prawda naszej wiary, którą dziś w tę uroczystość sobie przypominamy. I patrzymy na naszego patrona, świętego ojca Pio, który obdarzony specjalnymi łaskami nie tylko wierzy, że Chrystus jest pod postacią chleba i wina, ale jako mistyk bezpośrednio tego doświadczał, tego doznawał. Dlatego, jak czytamy w jego biografii, z takim zaangażowaniem, z takim wzruszeniem przeżywał każdą Eucharystię. Czasem trwała ona bardzo długo, bo ta siła przeżyć spotkania z Bogiem wręcz go paraliżowała. Czy nie takiej postawy powinniśmy się uczyć od naszego patrona? Siostry i bracia, a czy jest większa łaska niż być zaproszonym na ucztę Jezusa Chrystusa, naszego Stwórcy i Zbawiciela? Ludzie bardzo cenią sobie zaproszenie przez jakąś zacną osobę na obiad czy na kolację. Chwalą się tym. Prezydent mnie zaprosił. Ktoś mnie tam ważny zaprosił. Razem byliśmy przy stole. Jesteśmy z tego dumni. Na takie zaproszenie chętnie odpowiadamy. Na takie zaproszenie przygotowujemy się, odpowiedni strój, bardzo elegancki, najlepsze ciuchy w domu się wyciąga, bo to jest ważne wydarzenie. A na mszę świętą, która jest ucztą, zaprasza sam Bóg, sam Stwórca. Czy cenimy sobie to zaproszenie? Czy cenimy sobie to spotkanie? Czy odpowiadamy na słowa Chrystusa, który mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię? Czy odpowiadamy na polecenie Chrystusa: bierzcie, jedzcie, bierzcie, pijcie? No niestety chyba nie zawsze. Przecież wcale nierzadko jest tak, że jesteśmy na mszy świętej i nie przystępujemy do komunii świętej. Być na mszy świętej i nie przystąpić do komunii świętej to aroganckie zachowanie wobec gospodarza. Pomyśl, jak byś ty się czuł, gdybyś przygotował wystawny obiad dla swoich gości, których chcesz uszanować, których obecnością chcesz się nacieszyć, zapraszasz ich. Oni owszem przychodzą, siadają za stołem i nic. I niczym się nie chcą poczęstować. Jakbyś ty się czuła jako gospodyni domu, jakbyś się czuł jako gospodarz? Czy nie czułbyś się zlekceważony, gdyby ktoś wskardził przygotowaną przez ciebie ucztę? A jak się czuje Chrystus, którego nie chcesz przyjąć, nie chcesz się z nim zjednoczyć? I pytanie właściwie, dlaczego? No, bo popełniłem grzech. To od czego jest konfesjonał? W Polsce mamy nadzwyczaj komfortową sytuację, którą mogą nam pozazdrościć inne kraje. Mamy naprawdę wielu kapłanów. Jeżeli tylko ktoś chce, zawsze może skorzystać ze spowiedzi, z sakramentu pokuty, aby oczyścić swoją duszę i być godnym zjednoczenia z Chrystusem Eucharystycznym. Nie ma najmniejszego problemu. Trzeba tylko chcieć, trzeba tylko docenić to zaproszenie do komunii, do uczty eucharystycznej. Bywa też tak, że ktoś z przyczyn obiektywnych nie może być na mszy świętej. I co wtedy? No tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Co innego jest, kiedy mogę przyjść na mszę świętą, ale mi się po prostu nie chce. A co innego, kiedy chcę, pragnę, ale nie mogę, bo jestem chory, bo muszę się zaopiekować kimś w domu, kto sobie sam nie poradzi, albo obowiązki w pracy. Czasem takie sytuacje się zdarzają. Ale kochani, zbyt łatwo się usprawiedliwiamy przed nieobecnością na mszy świętej. Gdybyśmy tylko chcieli, jeżeli komuś na czymś zależy, to potrafi sobie tak zorganizować czas, tak poukładać wszystko, żeby to osiągnąć. Pytanie, czy nam zależy na mszy świętej? Czy nam zależy na tym spotkaniu z Chrystusem Eucharystycznym? Jeżeli są przeszkody, pomódl się do anioła stróża, który jest twoim pomocnikiem i opiekunem, aby ci pomógł spotkać się z Chrystusem. Zaplanuj w przeciągu tygodnia czas na mszę świętą niedzielną. Bo jak mówię, jeżeli komuś na czymś bardzo zależy, to zawsze znajdzie taką możliwość, aby to zrealizować. Problem w tym, że dla nas nierzadko msza święta nie jest sprawą priorytetową. To dobrze widać w wakacje. Ile ludzi, mając czas wolny, jadąc na czas, mając czas wolny, nie znajduje czasu, by być na mszy świętej. I czym tłumaczą? Bo daleko było do kościoła. Ale na wczas jechał kilkaset kilometrów samochodem. Już nie starczyło paliwa, żeby pojechać 2 kilometry do pobliskiego kościoła. Nawet po to, żeby zobaczyć, żeby poznać okolice. Śmieszne są te czasem tłumaczenia. Kochani, a co mają powiedzieć katolicy, na przykład w Niemczech, w polskiej misji katolickiej, gdzie miałem okazję bywać, kiedy nam w każdą niedzielę, aby być na mszy świętej, muszą jechać 100-150 km. I nie narzekają. I bardzo sobie cenią. A my często mamy Kościół pod nosem. Przechodzimy obok Kościołów. I nie znajdujemy czasu, sposobności, aby pójść i spotkać się z Chrystusem, który mnie zaprasza. A co mają zrobić chorzy, którzy nie mogą udać się na mszę świętą? Otóż przede wszystkim mogą prosić, aby kapłan przyszedł do nich z komunią świętą. Mogą prosić najbliższych, aby zadbali o przywiezienie ich do kościoła. Ale jeżeli to nie jest możliwe, zawsze można skorzystać z wielkiej łaski, która jest w tradycji chrześcijańskiej, jaką jest komunia święta duchowa. Przypomniał o tym święty Jan Paweł II w ostatniej za jego życia encyklice Ecclesia de Eucharistia. Komunia święta duchowa to bardzo prosta praktyka, zapomniana niestety. Polega ona na skupieniu się, na obudzeniu w sobie wszystkich tych uczuć, myśli, modlitw, pragnień, jakie mamy w sercu, ilekroć klękamy tutaj, aby przyjąć Pana Jezusa pod postacią chleba i wina. To jest bardzo cenna praktyka także dla każdego na co dzień. Kiedy jesteśmy w podróży, widzimy gdzieś na horyzoncie Kościół, możemy duchowo zjednoczyć się, niejako przenieść się duchowo do tego Kościoła, stanąć w myślach, w pragnieniu, w wyobraźni przed Najświętszym Sakramentem i obudzić sobie pragnienie spotkania z Nim. Podobnie jak komunia sakramentalna, tak i komunia duchowa oczyszcza nasze serce. Dodaje sił do walki z grzechem i słabościami, umacnia naszą wiarę, dodaje siły do pełnienia dzieł miłosierdzia, umacnia naszą wiarę, nadzieję, miłość, napełnia pokojem i radością. I o ile przystępowanie do komunii sakramentalnej jest ograniczone, najwyżej 2 razy w ciągu jednego dnia, to nie ma żadnych ograniczeń, aby przystępować, aby przeżywać taką komunię świętą duchową wiele razy w różnych miejscach, w różnych porach. Szczególnie jednak podczas nawiedzania Najświętszego Sakramentu. Wiele ludzi ma potrzebę, aby choć na chwilę wstąpić do Kościoła, aby się pokłonić Chrystusowi Panu, aby właśnie przeżyć komunię duchową przed tabernakulum. I właśnie jeszcze jedna rzecz. Przejawem żywej wiary jest adoracja. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Taką adoracją jest dzisiejsza procesja eucharystyczna. Idziemy tam nie na spacer, ale idziemy tam, aby zamanifestować naszą wiarę, aby publicznie na ulicach naszych miast i wsi adorować Chrystusa, który kroczy przed nami, który idzie do naszych niejako domów. Istotą adoracji, kochani, to nie są słowa. Wytworzyła się taka dziwna praktyka w naszych parafiach, że jak jest adoracja, to jest okazja do grania, mówienia, do koncertowania. To nie tak. Nie na tym polega adoracja, żeby tu hałasować. Adoracja to jest obecność i miłość. Ludzie, którzy się kochają, oni potrafią godzinami trwać przy sobie w milczeniu, zapatrzeni w siebie. Słowa nie przeszkadzają. A my na Eucharystii hałasujemy w taki sposób, że własnych myśli nie słyszymy. Adoracja to jest patrzenie i miłowanie. To jest po prostu obecność. Nie słowa, nie piosenki, nie muzyka. Cisza, w której pozwalamy Bogu mówić w dnie naszego serca. Święty Jan Paweł II we wspomnianej encyklice Ecclesia de Eucharistia pisze: pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego serca. Jeżeli chrześcijaństwo ma się wyróżniać w naszych czasach przede wszystkim sztuką modlitwy, jak nie odczuwać odnowionej potrzeby dłuższego zatrzymania się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, na duchowej rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości? Ileż to razy, moi drodzy bracia i siostry, pisał święty papież, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę i wsparcie. Skoro więc Chrystus pod postacią Eucharystii wychodzi naprzeciw nam, wychodzi na nasze ulice, nawiedza nasze obejścia, to i my wyjdźmy Mu naprzeciw. Nie tylko dziś, ale zawsze, każdego dnia, każdej niedzieli. Nie tylko fizycznie, ale i duchowo. I pozwólmy się prowadzić Duchowi Świętemu, aby w chlebie eucharystycznym znaleźć zaspokojenie duchowego głodu. Wspomniany święty Jan Paweł II kiedyś przed laty do polskiej młodzieży powiedział tak: Chrystus nie chce, żebyśmy byli głodni. Chrystus nie chce, żebyśmy byli puści. Chce, żebyśmy byli nasyceni duchowo, prawdą i miłością przy stole Słowa Bożego i przy stole Eucharystii. On sam mówi do nas i zaprasza nas. Przyjdźcie do mnie wszyscy, bez wyjątku, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was